Kochani, otwórzmy pierwszy list świętego Jana na rozdziale 5. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 1 do 5. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Kochani, powoli zbliżamy się do końca pierwszego listu świętego Jana. Kiedy ten list rozważamy, widzimy, że apostoł Jan jednoznacznie pokazuje, że są trzy testy, które są bardzo istotne dla weryfikacji stwierdzenia „jestem chrześcijaninem”. Pierwszy test to jest wiara w Jezusa Chrystusa. Świadomość, kim On jest. I ten test można by też nazwać wiarą we właściwą doktrynę. Kim jest Jezus? Drugi test można nazwać testem miłości. Miłości do ludu Bożego, miłości braterskiej. I trzeci test jest testem posłuszeństwa. Testem uległości wobec przykazań, które Bóg dał dla swojego ludu. I w tych przykazaniach Bóg pokazał swoją naturę, która ma być widoczna w myśleniu, w działaniu każdego, który nazywa się dzieckiem Bożym. I ważne jest, żebyśmy pamiętali, że te trzy kryteria mają iść razem. Nie może być tak, że posiadasz dobrą doktrynę o Chrystusie, o Bogu, a jednocześnie nie kochasz swoich braci. Z drugiej strony nie może być tak, że kochasz swoich braci, ale nie masz dobrej doktryny i uważasz, że przykazania Boże ciebie nie dotyczą. Te trzy kryteria są nierozłączne. Idą one razem i na ich podstawie masz przeglądać własne życie. Jeśli któreś z tych kryteriów jest ci obce, to jest czas na upamiętanie, na wyznanie tego Bogu i na odwrócenie się od wszystkiego, co jest sprzeczne z Chrystusem i z Bożymi wymaganiami wobec Jego ludu. Jan jest apostołem bardzo praktycznym. I zależało mu, pisząc ten list, żeby utwierdzić ludzi wierzących w pewności, ale żeby też dać jasne narzędzie do rozróżnienia już dzisiaj tego, który jest naprawdę z Chrystusem, a tego, który nie jest dzieckiem Bożym, ale powołuje się na dziedzictwo, które nie jest jego dziedzictwem. I kochani, bardzo poważnie do tego podejdźmy, bo widzieliśmy wyraźnie, że w całym liście te trzy kryteria ustawicznie były omawiane, był do nich powrót. I powiem wam szczerze, że momentami myślałem znów trzecie kazanie o tym samym. Ale trzeba przypominać nam, bo jako ludzie mamy tendencję do zapominania o podstawowych prawach. I przyjrzyjmy się tym wersetom i wyciągnijmy z nich naukę dla nas. W wersecie 1 czytamy: każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Musimy pamiętać o podstawowej prawdzie i podstawowej zasadzie. Każde życie, czy cielesne, czy duchowe, rozpoczyna się od narodzin. Bez narodzin nie ma życia, nie ma funkcjonowania, nie ma możliwości żadnego wzrostu. I fakt, że człowiek rodzi się, jest widoczny, jest odczuwalny i nie można temu zaprzeczyć. I tak, kiedy rodzi się w rodzinie małe dziecko, wszyscy wiedzą, że się narodziło. Jest ono widoczne, widać jego stan fizyczny, ale też widoczny jest wzrost i rozwój tego dziecka. Podobnie jest w Kościele Bożym. Kiedy człowiek rodzi się, nie z woli mężczyzny, nie z woli kobiety, ale z woli Boga, te narodziny są widoczne, są odczuwalne i też musi być widoczny rozwój tego człowieka, tak jak widoczny jest rozwój małego dziecka. Jeden z purytan kiedyś powiedział, że wiele kobiet często myśli, że są w ciąży, ale dopiero wtedy, kiedy czują w sobie ruch dziecka, mają pewność. I mówił, że skoro myślisz, że się narodziłeś na nowo, a nie masz oznak tego życia, no to znaczy, że się nigdy nie narodziłeś. Tak jak bez urodzenia fizycznego nie ma żadnych narodzin. I bez dziecka w łonie matki nie ma możliwości, żeby była w ciąży. I czasami tak jak są urojone ciąże, tak są urojone nowonarodzenia ludzi w Kościele. Dzisiaj w świecie mamy test ciążowy, żeby kobieta wiedziała, czy w ciąży jest, czy nie jest. I mamy też test, żeby określić, czy jesteś dzieckiem Bożym, czy też nie. Żeby się sobie przyjrzeć i żeby wyciągnąć właściwe wnioski. Pan Jezus powiedział wyraźnie, co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Kiedy rozmawiał z Nikodemem. Tak więc istoty cielesne od istot duchowych potrafimy odróżnić. W jaki sposób? Przez ich postępowanie, przez ich deklaracje, przez ich życie. Przez to, czy żyją dla ciała i żyją na sposób cielesny, czy też żyją dla ducha i żyją na sposób duchowy. Bo życie duchowe musi prowadzić i zawsze prowadzi do wiary w Jezusa jako Chrystusa, jako jedynego Zbawcę, jedynego Mesjasza, jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Dlatego też Jan pisał, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. I mamy tutaj właściwą doktrynę, właściwą naukę. Bez właściwej nauki o Chrystusie nie ma w ogóle chrześcijaństwa. Niestety w dzisiejszym świecie religijnym, tak zwanego ewangelikalizmu, panuje chaos. I ludzie nie potrafią powiedzieć, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. I każda deklaracja, najbardziej słaba, najmniej mająca wspólnego z nauką Słowa Bożego, przyjmowana jest za dobrą monetę. Nie robi się testów, nie sprawdza się, nie szuka się oznak życia. Wystarczy, że trupa nazwie się kimś żywym i już ludzie potrafią w to wierzyć. Od czasów książki Billego Grahama Musicie się na nowo narodzić weszło bardzo złe nauczanie do Kościoła. Utożsamiono odrodzenie z nawróceniem. Zapomniano o tym, że człowiek jest duchowym trupem, nie może się nawrócić. Nie może wyznać, że Jezus jest Chrystusem, jeśli nie zostanie zbudzony z duchowej śmierci ku duchowemu życiu. Pamiętajmy, najpierw jest odrodzenie. Bez odrodzenia nie ma nawrócenia. To nie jest to samo. Się to różni w czasie i są to różne etapy. Zdecydowana zaś większość tak zwanych ewangelistów, którzy zrobili o wiele więcej zła Kościołowi niż dobrego w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, nauczało, że gdy człowiek przychodzi do Chrystusa przez wiarę, rodzi się na nowo przez Ducha Świętego. To też jest kłamstwo. Nie tak się rzeczy mają. Pamiętajmy, to Duch Boży przychodzi do grzeszników, którzy są w stanie duchowej śmierci. Przychodzi do ludzi, którzy trwają w świadomej ignorancji oraz w niewoli grzechu i nienawiści wobec Boga. To Duch Święty sprawia, że tacy ludzie ożywają duchowo, zostają oświeceni, uzyskują wolność i pojednanie w Jezusie Chrystusie. Cała zasługa jest po stronie Boga. Najpierw jest odrodzenie, jest tchnienie ducha i jest Jego praca w nas, bo On przychodzi i uczy o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I nie ma innej drogi. Ten, kto jest duchowo martwy, nie kocha Boga i nie pragnie Go poznać. I nie ma w nim nic dobrego, nic, co by Boga mogło poznać albo by mogło Boga pociągnąć w tym człowieku. I to dzięki odrodzeniu grzesznik otrzymuje od Boga nowe serce i Bóg w tym sercu wypisuje swoje prawo. I w wyniku tego ponadnaturalnego tego działania, które jest wbrew woli człowieka, nadrzędnym usposobieniem duszy staje się świętość. Świętość w obliczu Boga. Nienawiść wobec grzechu, wobec natury odziedziczonej po Adamie. Jest to wielki cud, kiedy człowiek narodzi się z Boga, bo po narodzinach wierzy i jego umysł jest zupełnie przemieniony. Podkreślajmy i mówmy o tym, że żaden człowiek, choćby był najbardziej moralny w sensie ludzkiej moralności, choćby był najbardziej mądry w sensie ludzkiej mądrości, choćby miał poziom inteligencji najwyższy spośród wszystkich ludzi na tym świecie, nie jest w stanie sam doprowadzić do tego, że uwierzy. Nie jest w stanie prosić Boga o przemianę swego serca, o przemianę swojego umysłu. Tak jak trup nie jest w stanie przyjść do lekarza i powiedzieć: zrób coś, żebym żył. Tak samo człowiek duchowo martwy nie jest w stanie Boga o nic prosić. Bo duchowe życie pochodzi od Boga. Zanim człowiek jest w stanie zaufać Bogu, duchowe życie jest darem. Nie jest niczym zasłużonym. Jest Bożą inicjatywą, jest Bożym działaniem, jest Bożą łaską. Dlatego też w Księdze Objawienia, w 20 rozdziale, w wersecie 5 czytamy: błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. I to wzbudzenie jest pierwszym zmartwychwstaniem, kiedy byłeś duchowo martwy, ale zostałeś ożywiony, żeby być królestwem kapłanów i żeby z Chrystusem panować i żeby być dziedzicem Królestwa Bożego. Prawdziwa wiara pochodzi od Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela i nie ma żadnego innego źródła. Jeśli wiara ma źródło we mnie, jeśli moje odrodzenie ma źródło we mnie, jeśli moje nawrócenie ma źródło we mnie, to nie jest to wiara w Boga. I nie jest to coś, co Bogu może się w jakikolwiek sposób podobać i zyskać Jego aprobatę, gdyż będzie to cielesne i będzie to dalekie od świętości, która jest przypisana jedynie świętemu Bogu. I wiara, prawdziwa wiara, jest darem Bożym, który został dany tym, którym Ojciec postanowił to dać. Taka wiara jest żywa, taka wiara jest wiarą, która przemienia człowieka zupełnie. Przemienia jego umysł, przemienia jego serce, przemienia cały sposób jego życia, działania. I dowodem takiej wiary są uczynki płynące z wiary. Te uczynki, do których zostaliśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie. I zważcie, że w tym fragmencie, który dzisiaj czytamy, Jan mówi znów o trzech ważnych kryteriach. Wiara w Jezusa jako Chrystusa, miłość wobec braci i przestrzeganie Bożych przykazań. Wiara, za którą nie idą uczynki. Wiara, która nie przemienia człowieka, jego sposobu myślenia, jego relacji do ludzi w Kościele, jest wiarą nieprawdziwą. Jest jakąś jedynie intelektualną świadomością, która nic nie ma wspólnego z przemianą serca i umysłu. Jest wiarą demonów, którzy drżą, wiedząc, że czeka ich sąd Boży. A jak ma wyglądać wiara? Rzeczywiście w takim człowieku przemienionym? I co ma jej towarzyszyć? Pisze o tym doskonale święty Jakub w swoim liście, w 2 rozdziale, w wersetach od 14 do 26. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja Ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą, jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiara, która nie rodzi przemienionego serca i która nie jest widoczna w postępowaniu, która nie jest widoczna w podporządkowaniu się Bożym przykazaniom, nie jest prawdziwą wiarą. Nie jest tą wiarą, o której mówi Chrystus. Nie jest to wiara, która charakteryzowała Rahab, charakteryzowała Abrahama, czy charakteryzowała innych świętych przez cały czas trwania świętego Kościoła naszego Pana. Wiara rzeczywiście usprawiedliwia, wiara zmienia, a uczynki są dowodem tej działającej wiary. I czy wiarę można zobaczyć? Tak, można. W Twoim postępowaniu, w Twoim podejściu do brata, do siostry, ale też w podejściu do wszystkich Bożych przykazań. I musimy wyraźnie powiedzieć, że wiara, za którą nie idzie przemienione życie, nie jest wiarą lepszą od demonów i nic człowiekowi nie da. Bo kiedy czytamy Słowo Boże, szczególnie odrzucany przez wielu Stary Testament, widzimy wyraźnie, jak wiara przemieniała ludzi, jak ich kształtowała i na jakie wyżyny duchowe zostali później wprowadzeni, że rzeczywiście ta wiara była doskonała, była zupełnym zaufaniem wobec Boga. I wiecie, wielu ludzi, oczywiście list Jakuba opacznie interpretuje, że można być zbawionym z uczynków. Inni zaś nie chcą słyszeć o tym liście, bo nie pasuje do ich teologii, że już nic nie musisz, będąc w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Prawda jest taka, że ten list pokazuje wyraźnie, że żywa wiara, prawdziwa, zbawcza, niesie za sobą też żywe życie, które jest życiem na obraz i podobieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa i jest kontynuacją chlubnego świadectwa, jakie Kościół przez tysiąclecia już niesie w tym świecie. I jest czymś chlubnym i musi ta wiara być widoczna. W wersecie pierwszym widzimy też wyraźnie kolejną rzecz, że wiara jest nie tylko wyznaniem o Chrystusie, ale też jest miłością, że ta wiara jest bardzo wiarą praktyczną. I przeczytajmy jeszcze raz ten pierwszy werset. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Jeśli masz dobrą teologię o Chrystusie, trwasz w dobrej doktrynie, kochasz Boga i kochasz Jego dzieci. I nie mówimy to tylko o ckliwym wyznaniu, ale mówimy o tym, o czym przed chwilką czytaliśmy u Jakuba. Że reagujesz na potrzeby, jesteś bardzo praktyczny, jesteś empatyczny na to, co dzieje się z ludźmi wierzącymi. I o tym, jak ważnym testem jest test żywej wiary, faktycznie czytamy w całym tym liście. Jak ważna jest miłość wzajemna, Jan zwracał uwagę już 3 razy w tym krótkim liście. Dlaczego? Bo mówi o rzeczach fundamentalnych. Nie mówi o rzeczach błahych. Powtarza pewne rzeczy po to, żeby się w naszych głowach one utkwiły i żebyśmy mieli jasny wzorzec. I żebyśmy wiedzieli, co to znaczy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ale oprócz wyznania wiary, że Chrystus jest Panem, że jest Zbawicielem, że jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, oprócz tego, że mamy się kochać, ważne też jest posłuszeństwo Bożym przykazaniom. O tym czytamy w wersecie 2. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przekazania. Dla wielu ludzi to zdanie jest bardzo dziwne. Jest trudne do zrozumienia, bo zobaczcie, ono składa się z dwóch elementów, które świadczą o tym, że kochasz dzieci Boże. Po pierwsze, że kochasz Boga i po drugie, że zachowujesz Jego przykazania. Bo faktycznie nikt nie jest w stanie naprawdę kochać. Już nie mówiąc o tej miłości braterskiej, że mamy oddawać życie jedni za drugich. Jeśli nie kochamy Boga i nikt nie jest w stanie kochać, jeśli nie przestrzega Bożych przykazań, które są odbiciem Bożego charakteru. Więc jeśli chcesz wiedzieć, czy kochasz brata i siostrę w Kościele, zadaj sobie pytanie, czy miłuję Boga i czy przestrzegam Jego przykazań. Czy to jest prawda? I jest to bardzo, bardzo istotne. I jest to tak ważne, że Jan w kółko w tym liście o tym mówi i to przypomina. Ale też musimy sobie zdawać sprawę, że wszystkie trzy rzeczy, właściwa doktryna, miłość braterska i posłuszeństwo przykazaniom są ze sobą nierozerwalnie związane. Jeśli mówimy, że mamy któryś z tych elementów jedynie, to mamy problem. To jest tak, jakbyś powiedział, że masz Ducha Świętego, a nie masz Chrystusa, który jest Zbawicielem. Że masz Syna, a nie masz Ojca. Te trzy rzeczy są nierozerwalnie ze sobą związane i świadczą o naszej przynależności i tożsamości w Chrystusie. Kimże więc jest chrześcijanin? Chrześcijanin to człowiek, który ma właściwą doktrynę i właściwą praktykę życia, która rozumiana jest jako miłość wobec Boga i braci i przestrzeganie Bożych przykazań. Chrześcijanin wierzy w Jezusa jako Chrystusa, wierzy jako Syna Bożego, wierzy, że Jezus jest Bogiem. I taki człowiek kocha, taki człowiek miłuje wszystkich, którzy mają tę samą wiarę i pragną przestrzegać przykazań Bożych. I warto tutaj pamiętać o słowach Jezusa z Ewangelii Jana 14 rozdziału wersetu 15. Jeśli mnie miłujecie, zachowujecie moje przykazania. I trzeba tutaj podkreślić, że Jezus jest w pełni Bogiem. I kiedy Jezus mówi o przestrzeganiu moich przykazań, jest to jednoznacznie z tym, o czym pisze tutaj Jan w drugim wersecie 5 rozdziału 1 listu. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Boże przykazania, które Bóg dał. Jeśli ktoś mówi, że przykazania Chrystusowe są czymś innym od przykazań Bożych, to tak naprawdę, jak mówił Chrystus, Jezus nie jest Bogiem. I właściwa nauka o Chrystusie, właściwa doktryna o Bogu powoduje, że będzie właściwa praktyka życia. Bo nie odrzucisz przykazania Bożego, wiedząc, że Jezus jest Bogiem. Nie zrobisz tego, o czym Jezus mówił do faryzeuszy, że wyżej oni stawiali swoją tradycję, swoje zwyczaje, niż przykazania Boże i przykazania Boże rozwiązywali, żeby tylko odnieść korzyść i potrafili rozwiązać przykazanie piąte. Bóg nienawidzi łamania przykazań. Jest to grzech. Bóg to potępia. I choćby ktoś miał najlepsze intencje, jeżeli złamiesz przykazanie i mówisz, że robisz to dla dobra, powiedzmy Kościoła, to tak naprawdę jesteś szydercą, który szydzi z Boga i za nic ma Chrystusa, za nic ma Ojca, za nic ma Ducha Świętego. I taki człowiek nie może powiedzieć ze szczerym sercem, że Bóg wypisał na jego sercu przykazania. Dlaczego? Bo według nich nie postępuje, według nich nie żyje. Taki człowiek nie może więc szczerze powiedzieć, że jest uczestnikiem nowego, lepszego przymierza. W takiej sytuacji powinien się upamiętać, wyznać swój grzech i zawrócić z drogi grzeszników, która wiedzie do jeziora ognistego, gdzie będzie wieczna kara, wieczny ogień, wieczne potępienie. Rozróżnienie przykazań między przykazaniami Chrystusa a przykazaniami Boga jest czymś poważnym, bo narusza tutaj definicję, kim jest Jezus. Czy jest Bogiem, czy Bogiem nie jest. I daje szeroką furtkę do bardzo niebezpiecznych interpretacji co do Bożej natury, co do Bożego charakteru, co do trójjedyności Boga. Ale zwróćmy uwagę, co pisze dalej święty Jan w wersecie 3. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Myślę, że dzisiaj wielu ludziom trudno zrozumieć słowa Chrystusa, który mówi, jeśli mnie miłujecie, zachowujecie moje przykazania. Wielu trudno zrozumieć Jana, który jednoznacznie miłość identyfikuje z przestrzeganiem przykazań, które dał Bóg. Prawda jest prosta. Nie możesz kochać Boga, nie miłując Jego charakteru, Jego natury, którą On okazał nam w dekalogu. Nie możesz kochać Boga, który jest święty, a jednocześnie spokojnie trwać w grzechu i łamać świętość chociażby Dnia Pańskiego, który On wyznaczył i On ustanowił. Bo życie chrześcijańskie składa się z trzech elementów, o których Jan ustawicznie pisze. Z wiary, miłości i posłuszeństwa. Wszystkie, jak już mówiłem, idą razem. Wszystkie są ze sobą zgodne. I wszystkie mają na celu uwielbienie trójjedynego Boga i oddanie Mu czci, której On jedynie jest godny. I jeśli zabraknie właściwej doktryny, to życie chrześcijańskie będzie klęską. Jeśli zabraknie miłości do Boga i do braci i sióstr w Chrystusie, życie chrześcijańskie będzie klęską. Jeśli zabraknie posłuszeństwa wobec Słowa Bożego i wobec przykazań, życie chrześcijańskie będzie klęską. Pamiętamy zapewne z objawienia świętego Jana list do zboru w Efezie. Zbór wydaje się idealny, ale Chrystus miał do niego, wydawałoby się małe, ale bardzo poważne zastrzeżenie, że spadł z pewnej wielkiej wyżyny i już nie ma tej pierwszej miłości wobec Boga. Miłość jest ważna, tak jak ważna jest doktryna i tak jak ważne jest posłuszeństwo. Zdrowa nauka, biblijna nauka idzie w parze z miłością i posłuszeństwem. Jeśli ktoś zrodził się z Ducha Świętego, będzie miał właściwą i zbawiającą wiarę w Jezusa, jako Boga, jako Chrystusa, jako pośrednika. Będzie miał właściwą miłość do braci i sióstr i będzie miał wielki głód przestrzegania Bożych przykazań. Jeśli te trzy elementy znajdujesz w swoim życiu, to miej pewność, że należysz do Chrystusa. Jeśli zaś brakuje któregoś z tych elementów, to musisz się zastanowić, czy rzeczywiście jesteś zrodzony na nowo, a może musisz się zastanowić, czy nie jesteś w jakimś grzechu i nie potrzebujesz upamiętać się z tego grzechu i prosić Boga o przebaczenie i o to, żeby wrócić na właściwą drogę, którą jest Chrystus. Wielkim problemem naszych czasów jest odrzucenie Bożych przykazań. Jest wydrwienie prawa Bożego, moralnego, które On zostawił dla swojego ludu. I odrzucenie to oczywiście często, tak jak faryzeusze, którzy unieważniali przykazanie Boże, tłumaczone jest, że jest czymś dobrym. Ale odrzucenie to, podobnie jak u faryzeuszy, wynika tylko z jednego powodu, z cielesności. Z niemyślenia kategoriami duchowymi i biblijnymi. I nie z rozważania Słowa Bożego w dzień i w noc. Nie z rozkoszowania się Bożymi przykazaniami, lecz z cielesności. Jak człowiek cielesny bowiem rozumie wolność? Człowiek cielesny rozumie, że wolność jest wolnością od. Już nie muszę czegoś robić. Jestem wolny od przykazań. Jestem wolny od prawa. Jestem wolny od wszystkiego i mogę czynić to, co mi się żywnie podoba. Tak jak wielu ludzi mówi, hulaj dusza, piekła nie ma, jestem wolny. Jest to wolność, która prowadzi do piekła. Jeśli dla ludzi dzisiaj przykazania są przykre, Powiedzmy, że one są przykre dla człowieka cielesnego, gdyż stoją w zupełnej sprzeczności z ludzką naturą, z tym, co odziedziczyliśmy w naszym ojcu cielesnym Adamie. Bo dla człowieka rzeczywiście przykazanie to przykrość, przykazanie to ciężkie brzemię. I podkreślę to jeszcze raz. Dla człowieka cielesnego wolność jest wolnością od Bożych przykazań, od Boga, od Jego dekretu, od Jego postanowień. Zaś człowiek duchowy rozumie, że wolność jest czymś pozytywnym i jest wolnością do wypełniania Bożych przykazań, do zadowalania Boga, do studiowania Słowa Bożego, do podporządkowania się temu Słowu, do tego, że charakter Chrystusowy jest w nim budowany. I tak rozumie wolność Chrystusową. Jest dla mnie dostępne coś, co nie było dostępne w Adamie. I zobaczcie, Adam miał w Edenie tylko jedno przykazanie. Miał tylko jeden zakaz. Nie wolno ci jeść z tego drzewa. I jedno przykazanie wystarczyło, żeby człowiek je złamał. Wydaje się, że 10 przykazań to niedużo. Ale dla człowieka cielesnego jedno to jest za dużo. Nie mówiąc o 10. I dlatego Jan wyraźnie pisze, że wolność tak naprawdę to jest miłość. To jest to, że zostałeś uzdolniony. Dlatego w tym trzecim wersecie czytaliśmy: na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania. A Jego przykazania nie są ciężkie. Na tym polega miłość Boga, że Bóg wpisał te przykazanie w twoje serce. Na tym, że On cię przeprowadza. Na tym, że w Jezusie Chrystusie zostałeś stworzony do dobrych uczynków, które On wypełni. I człowiek wierzący wie, że brzemię Chrystusowe jest słodkie, jest lekkie i idzie do Chrystusa. Człowiek wierzący doskonale rozumie słowa, które Chrystus wypowiedział w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, wersetach od 28 do 30. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na sobie moje jarzmo. I uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. I to jest różnica. Człowiek, który chodzi w Chrystusie, rozumie, że jarzmo, którym jest wypełnienie woli Bożej, jest słodkie, jest lekkie, jest łatwe. A człowiek cielesny, dla niego to jest coś okrutnego, złego. Jest to coś, nad czym będzie bolał. Jest to niczym dla przestępcy kodeks karny. Patrzy na to i tego nienawidzi z całego serca, z całej duszy, z całej swojej woli. Tak jak nienawidzi Boga. Sposób postrzegania drogi Bożej, drogi posłuszeństwa, drogi uległości przykazaniom jest chore. Jest naznaczony grzechem i jest zupełnym odrzuceniem Boga jako prawodawcy, jako Pana, jako tego, który wszystko doskonale ustanowił. A jak my patrzymy na drogę Pańską? Patrzymy tak jak psalmista w psalmie 18, wersecie 30. Droga Boża jest doskonała. Słowo Pana w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy Mu ufają. I Słowo Boże, przykazanie jest dla wierzącego tarczą, którą się chroni, która pozwala mu uniknąć ciosów złego, bo wie, gdzie może przebywać, co może zrobić, gdzie nie jest droga dla niego. Jest to tarcza, jest to dane nam ku ochronie i dlatego Chrystus mówi, że jarzmo jest przyjemne, a brzemię jest lekkie. Służy to ku dobremu. A czym jest ciężar dla człowieka wierzącego? Dla człowieka wierzącego ciężarem jest grzech, bo wie, że grzech prowadzi do drugiej śmierci. I wie, że jest tylko jedna forma odpłaty za grzech. Śmierć, krew. I innej formy nie ma, innej zapłaty. A znów w Księdze Przypowieści, w 12 rozdziale, w wersecie 28 czytamy: na ścieżce sprawiedliwości jest życie, a na jej drodze nie ma śmierci. Kiedy kroczysz drogą przykazań, jest życie. I wiedzie cię to rzeczywiście ku Chrystusowi. Ku górnemu Jeruzalem. Wiecie, żyjemy na świecie, gdzie jest wiele gniewu, gdzie jest wiele zła, I jedną z przyczyn tego jest to, że ludzie nie przestrzegają Bożych przykazań, że występują wbrew Bożym dekretom. Wiele rodzin dzisiaj ma problemy z dziećmi. Dzieci nie chcą słuchać swoich rodziców. Dlaczego? Bo nie chcą wiedzieć i nikt ich może nie uczy. Czcij swojego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą Pan, twój Bóg da tobie. To jedno przykazanie mogłoby wiele problemów, wiele kłótni rodzinnych, wiele sporów, wiele łez zatrzymać. Na świecie jest wiele gwałtów. Dlaczego? Bo ludzie zapominają, nie będziesz cudzołożył, ale też nie będziesz pożądał. Nie jest przesadą powiedzenie, że zastosowanie 10 przykazań, większość problemów społecznych, jeśli nie wszystkie problemy społeczne tego świata by rozwiązały. Ale świat w swojej bucie mówi, tego nie chcemy, to jest ohydą. I ja rozumiem, że to robi świat i że świat buntuje się przeciwko Bogu. Ale to też część ludzi, która mówi, że jest Kościołem, za nic ma Boże ustanowienia, Boże prawo i później lądują z tymi samymi problemami jak świat, bo mówią jak świat, żyją jak świat, a to znaczy o jednej rzeczy, są światem i nie ma czegoś pośredniego. Kiedy patrzę się na to, co się dzieje, jak ludzie traktują przykazanie Boże, Boże postanowienie, to widzę, że psalmista w psalmie drugim miał rację. W psalmie drugim czytamy, dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły. Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko Panu i Jego pomazańcowi, mówiąc, zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał. Pan będzie z nich szydził. Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich zatworzy. Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Ogłoszę dekret. Pan powiedział do mnie, ty jesteś moim synem, ja ciebie dzisiaj zrodziłem. Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność. Potłuczysz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz. Teraz więc królowie, zrozumcie, przyjmijcie pouczenie sędziowie ziemi, służcie Panu z bojaźnią i radujcie się z drżeniem, pocałujcie syna, aby się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby jego gniew choć trochę się zapalił. Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają. Odrzucenie przykazań jest właśnie tym buntem. Poganie, narody się buntują. Jeśli ktoś odrzuca Boże dekrety, to w najlepszym wypadku jest wewnętrznym buntownikiem. I przychodzi pomazaniec. I on swoją zapalczywością przerazi ludzi. I widzimy to w Księdze Objawienia. I potłucze ich, i zniszczy, i wybuchnie gniewem. Ale nie wybuchnie wobec swojego ludu. Bo jego lud ma właściwą naukę o nim. Miłuje się nawzajem i przestrzega jego dekretów, jego postanowień, jego przykazań. Zachowuje to, co Pan mu dał. Szanuje go, ufa mu, a nie sobie.
Bunt tego świata jest skierowany
nie tylko wobec Pana, ale też wobec tych, którzy idą drogą Pańską. Wobec wysłanników Pańskich. Wobec tych, którzy przychodzą i zapraszają ludzi na wielką ucztę baranka. Biją ich, znieważają, a nawet mordują. Tak było w historii, tak robiono prorokom, tak robiono świętym wszystkich epok, bo zwiastowali pełnię drogi Pańskiej. Ci, którzy trwają w zdrowej nauce, trwają w miłości wzajemnej i trwają w posłuszeństwie Bożym przykazaniom, często są samotni. Często są niezrozumieni, bo nie idą za radą niegodziwych, nie stoją na drodze grzeszników i nie zasiadają w gronie szyderców. Czasami myślimy, że wystarczy tylko literalnie wypełnić przykazanie, na przykład Dzień Pański, zrobić tak, żeby było jak najlepiej, żebyśmy my oddali właściwą cześć, a często nie stajemy w obronie przykazań. Często milczymy, jak ktoś szydzi z Bożego przykazania, żeby go nie urazić. W sobotę kończyliśmy korektę katechizmu i tam, kiedy są omawiane przykazania, też jest mowa o tym, że trzeba reagować. Na przykład, jak ktoś bluźni imię Pańskie. Nie wystarczy tylko, że ja tego nie robię, ale czy stajesz w obronie Bożego Słowa? Czy rzeczywiście pozwalasz, żeby szyderca szydził przy tobie? Dlaczego Jeremiasz czy inni prorocy byli samotni? Bo reagowali, bo mówili, bo stawali w obronie świętości Boga, Jego słowa, Jego przykazań. I wiecie, Słowo Boże też mówi, że apostoł Piotr chociażby mówi to wyraźnie w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale, że będziemy z tego powodu odrzucani przez ludzi, że już nie trwamy w grzechach, w rozpuście, w pożądliwościach, w biesiadach i tak dalej. Ale jeżeli ktoś ma nas odrzucić za ufność w Boże Słowo i w Boże przykazania, niech odrzuci, bo zapłata jest o wiele lepsza. I kochani, bycie w Bogu jest tak naprawdę czymś niesamowicie wielkim i wspaniałym. Ale też musimy pamiętać, że to zrodzenie zawsze będzie związane ze Słowem Bożym. Że człowiek, który się zrodził na nowo, będzie łaknął Słowa, będzie je czytał i przez nie będzie rósł. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w 1 rozdziale, w wersecie 23 pisał: będąc zrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Święty Jakub w 1 swoim liście, w wersetach 17-18 pisał: wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. I odrodzenie, które jest darem Bożym, też dzieje się przez Słowo. Nie przez jakieś tam wydarzenie, nie przez muzykę, nie przez scenę, nawet nie przez ołtarz, ale dzieje się rzeczywiście nasze odrodzenie przez Słowo Boże. Prawda jest taka, że w tym upadłym świecie przykazanie Boże będzie nam sprawiało ból. Będzie nas oddzielało od tego świata. Może nie pozwoli nam zrealizować naszych pragnień, ale to dobrze, bo pragnienia serca ludzkiego są grzeszne i są zupełnie sprzeczne z wolą Bożą. I pamiętajmy, że rzeczywiście wierność Bożemu przykazaniu może sprawić chwilowy ból, ale w ostatecznym rozrachunku przynosi wielką radość. Grzech zaś może dać chwilową przyjemność, ale w ostatecznym rachunku prowadzi do największego nieszczęścia. Świadomość tego, kim jest Chrystus, musi nas zmieniać. W czasie reformacji w Anglii John Hooper został ordynowany na biskupa w Gloucester w roku 1551. Kiedy Maria Tudor wstąpiła na tron w 1553 roku, zapłonęły stosy przeciwko tym, którzy chcieli być we właściwej doktrynie, kochali Boga, kochali braci i kochali przykazania. Hooper w związku z tym, że wierzył tak jak my wierzymy, został skazany na spalenie. Kiedy przebywał w więzieniu, odwiedził go jeden z jego przyjaciół, Sir Anthony Kingston.
Nalegał on na Hoopera, by porzucił wiarę ewangeliczną i powrócił na łono rzymskiego katolicyzmu.
Kingston błagał go i ze łzami w oczach mówił do Johna Hoopera: zważ, że życie jest słodkie, a śmierć pełna grozy. Hooper odrzekł: życie, które ma nadejść, jest słodsze, a przyszła śmierć znacznie bardziej gorzka. I 9 lutego 1555 roku spłonął na stosie. I w ten sposób dał świadectwo dobrej doktrynie, miłości do Boga i wierności i posłuszeństwu Bogu, nawet wtedy, kiedy płaci się najwyższą cenę. I to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo, kiedy człowiek pokonuje świat, kiedy jego wiara jest ponad jego życie, jego ból, jego cierpienie. Kiedy już nikt nie liczy się poza Chrystusem i poza chęcią naśladowania Jego. Pomyślmy sobie, czy rzeczywiście Chrystus nie jest ostatecznym zwycięstwem. Jest.
Dlatego w wersecie 4 i 5 święty Jan pisze:
bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. To zwycięstwo, o którym tu jest mowa, jest ostatecznym i wiecznym zwycięstwem. Mogli Hoopera spalić, mogli zabrać jego majątek, mogli chcieć zetrzeć jego dobre imię, ale nie mogli zwyciężyć Chrystusa. Nie mogli odłączyć tego człowieka od miłości Bożej, która została w Chrystusie okazana. Nie mogli zabrać mu Ducha Bożego. Nie mogli tego uczynić. I pamiętajmy, że chrześcijan może dotknąć wiele rzeczy. Może nas dotknąć choroba, może nas dotknąć ból, mogą nam zabrać majątek, a nawet możemy spłonąć na stosie. Ale nikt nie jest w stanie zabrać nam tej wiary zbawczej. Tej wiary, w której jest prawdziwe zwycięstwo. Nikt nie może nam zabrać tego, co zostało już nam darowane w Jezusie Chrystusie. Piekło nie jest dla nas. Potępienie nie jest dla nas. Bo Chrystus już przeszedł przez odpowiednik piekła. Już wypił cały gniew Boży, który był mi i Tobie przeznaczony. I w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersetach 37 i 39 apostoł Paweł pisał podobne słowa. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Chrystus wszystko pokonał, wszystkie przeciwności. I tym zwycięstwem, które osiągnął, podzielił się ze swoim ludem, z tymi, których nazwał przyjaciółmi, tymi, którzy są jego braćmi i siostrami, bo on jest pierworodnym między wieloma. I każdy, kto naprawdę narodził się z Chrystusem, który ma taką wiarę jak on, który został przez Niego usprawiedliwiony, zakupiony, ma już gwarancję. Ale też ma te trzy rzeczy, o których Jan w kółko mówi w swoim liście. Ma wiarę, ma właściwą doktrynę, ma miłość taką, jaką on miał i ma posłuszeństwo takie, jakie on miał. A on nie złamał żadnego przykazania. On był doskonały, bez skazy. Zwycięstwo to zostało nam dane. I wiara daje zwycięstwo, gdyż to łączy nas z Chrystusem, który pokonał świat, ciało i diabeł. Coś, czego nie mogliśmy pokonać żadną miarą. I chcę tylko przeczytać wam 7 rzeczy, które związą się z tym zwycięstwem, z tą wiarą, która pokonała świat. Objawienia 2:7. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. 2:11. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. 2:17. Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. 2:26-29. Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami i będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego Ojca. I dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościoła. Objawienie, 3:5-6. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z Księgi Życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Objawienie 3:12. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga i moje nowe imię. I objawienie 3:21. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Są to wszystko obietnice. Są to wszystko gwarancje dla tych, którzy mają tą wiarę, która już zwyciężyła. Tych rzeczy mamy się uchwycić. One nam mówią o pewności. o wielkim wywyższeniu i o wielkim dziedzictwie, którego nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie wymarzyć. Więc mam pytanie, po której idziesz drodze? Po drodze, którą jest Chrystus? Po drodze wiary? Po drodze miłości? Po drodze posłuszeństwa? Czy po drodze bezbożnych? Po drodze, kiedy nie ma właściwej nauki o Chrystusie, kiedy nie ma właściwej miłości i kiedy Boże przykazania są lżone, są odrzucane jako coś, co nie obowiązuje i nie ma żadnej mocy, żadnej siły. To pytanie jest bardzo ważne, bo dowodem naszego odrodzenia nie są spektakularne dary, nie są spektakularne cuda, lecz wiara, miłość i posłuszeństwo razem wzięte. Dla chrześcijanina nie są one bowiem ciężarem, lecz są radością i są światłem. My bowiem mamy pewność, że przez wiarę mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Powinniśmy mieć taką pewność, jaką miał John Cooper, który szedł na stos. I obojętnie z czym się będziesz zmierzał, pamiętaj, że zwycięstwo już zostało dane w Jezusie, naszym Zbawicielu, naszym Panu. Amen.